Bliskość. Dzisiaj właśnie o bliskości rozmawiamy. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. No właśnie. Są ludzie w różnych relacjach, są w związkach miłosnych. Bardzo pragną tej bliskości. Ale bliskość na przykład postrzegają jako fizyczność, jako seks. A czym tak naprawdę jest bliskość?
Mm-hmm. No, seksem też. Mm-hmm. Ta bliskość fizyczna, intymność w sensie fizycznym, czyli seksualność, jest przejawem bliskości, a jakże. Niemniej nie jest dobrze brać fizyczność i wyłącznie fizyczność za bliskość. Paradoks seksualności polega na tym, że ona czasami ma niewiele wspólnego z bliskością, niestety, mimo że no, de facto jest to intymność w sensie takim dosłownym, prawda? Cielesność, która nas jakby szczególnie z drugą osobą wiąże, bo przekraczamy pewną barierę wstydu, prawda? Nagości i tak dalej. Niemniej bliskość, albo no, skoro zaczęłam od tego seksu, to może to domknę. Bliskość jest możliwa w relacji seksualnej, wtedy, kiedy bazą dla niej jest rzeczywista bliskość poza seksualnością. Poza seksualnością. I to jest też często dla niektórych niezrozumiałe, że na przykład pary, które próbują właśnie leczyć, w cudzysłowie oczywiście, kryzys, jakiś chłód w związku z seksualnością, bo może po jakimś udanym seksie to się poprawi. Bywa niestety odwrotnie. Albo jest taka iluzja na chwilę jakiejś poprawy. Nie, to nie jest żadna poprawa. No, zależność jest raczej odwrotna. Jeśli zadbamy o bliskość, że tak powiem, poza seksualną, to i doświadczenie seksualności jest zupełnie innym doświadczeniem. Jest doświadczeniem rzeczywiście na zupełnie innych poziomach, nie tylko na poziomie przyjemności fizjologicznej. I stąd To bardzo ładnie widać. W terapii pary, kiedy się pracuje właśnie z parami, z małżeństwami, to jest takie bardzo no, symptomatyczne. Jeśli tylko zanika bliskość między małżonkami, ta psychiczna, nazwijmy ją tak, w odróżnieniu od fizycznej, momentalnie, jak papierek lakmusowy, pokazuje nam to seksualność. Coś jest wtedy nie tak od razu z seksualnością. Nawet jeżeli pewne rytuały, że tak powiem, czy pewna obyczajowość jest zachowana, to związany z tym dyskomfort czy jakiś brak satysfakcji natychmiast świadczy o tym, że nie, to coś nam tu nie gra. I odwrotnie, jeżeli pary popracują nad bliskością, de facto, oczywiście tą bliskością psychiczną czy emocjonalną, de facto jakby seksualność pojawia się niemalże mimochodem, sama. Ona tylko jest jeszcze dodatkową formą czy sferą przejawiania się tej bliskości.
A zatem porozmawiajmy o tej bliskości psychicznej, emocjonalnej, jak ją się buduje, czy inni poprzez właśnie odpowiednie wzorce mają już ten dar, ten posag i wchodzą w to nowe życie bez żadnych właśnie obciążeń. A jak ją zbudować w parze? No bo to są dwa światy, dwie osoby, mają ze sobą dwie historie różne, więc pewne rzeczy je łączą, pewne rzeczy dzielą.
Mhm.
Jak budować? Tak.
Mhm. Jak ją budować? Powiem żartobliwie, jak dwa jeże, bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. To znaczy, no, ktokolwiek widział jeże, to jest chyba fajny przykład i taka jakaś dobra figura do pomyślenia o bliskości. Jeż ma taki odruch, że jeśli się do niego zbliża, i to nieważne właściwie kto, to jest chyba bezwarunkowy odruch, jeśli odczuwa zbliżanie się kogokolwiek, innego zwierzęcia, człowieka, jakiegoś obiektu, jego odruchem jest nastroszenie kolców. I tak to fajnie wygląda czasami, jak ktoś obserwował na przykład taką komunikację jeżową. To mniej więcej tak wygląda i mi to jakoś zawsze, kiedy sobie myślę właśnie o budowaniu bliskości, intymności, to mi się to zawsze tak trochę żartobliwie przypomina, że zbliżać się musimy trochę jak te jeże. To znaczy każdy krok, który robimy w kierunku drugiej osoby, niestety musimy zakładać, że jak u jeży, będzie wywoływał nastroszenie kolców, czyli taki naturalny odruch obronny, naturalną ochronę tego, że przekraczasz pewne sfery, pewne granice mojej prywatności, mojej intymności. Wchodzisz w mój świat, uwaga. No i trochę jak z tymi jeżami, ja nie bez powodu tutaj te jeże przywołałam, one to robią zupełnie bezwarunkowo, czyli tak jakby przenosząc tak per analogia na ludzi, nie obwiniajmy się nawzajem, że odsłaniamy się bardzo ostrożnie, albo że po odsłonięciu się, na przykład po wpuszczeniu kogoś w bliskość ze sobą, mamy potem krok w tył i mamy później że dyskomfort i żal, że może niepotrzebnie, może za dużo powiedziałem, może za bardzo się otworzyłem czy otworzyłam, może nie trzeba było aż tak dużo. Czasami nawet taki żal i pretensja do tej drugiej osoby, a jakoś tak mnie podszedł, czy podeszła tak. No tak jakiś klimat wytworzyła, że tak w takiej się zwierzyłem, czy zwierzyłam, prawda? Mamy taki żal, że do siebie albo do kogoś właśnie drugiego, że wymusił bliskość, że trochę podstępem, trochę pod wpływem jakiejś sytuacji, klimatu, czasami alkoholu i innych takich uwarunkowań gdzieś tam może towarzyskich, weszliśmy w jakąś bliskość, której nie do końca chyba chcieliśmy. Stąd te jeże, stąd ten naturalny taki odruch, naturalne postawienie kolców, no bo ktoś przekracza granicę. I stąd moja pierwsza podpowiedź, budujmy bliskość ostrożnie, to znaczy odsłaniajmy się i zapraszajmy do bliskości pomalutku. Na miarę danej osoby, na tyle, na ile nam odsłania, na tyle, na ile daje nam przyzwolenie, czyli na tyle, ile chce mówić o sobie. Nie przepytujmy, nie bądźmy nachalni, nie bądźmy obcesowi, bądźmy taktowni w kontakcie. Dajmy też prawo do przestrzeni. Jeśli nie chce, to nie chce. Nie chce się spotkać, nie chce rozmawiać albo chce porozmawiać o czymś innym. Jakby uszanujmy tą granicę. Dostrzeżmy te kolce postawione. One nie są wymierzone w nas. One są naturalną ochroną czegoś bardzo delikatnego. Zatem ostrożność w budowaniu bliskości. Druga podpowiedź, druga zasada, selektywność. Wybierajmy, z kim budujemy bliskość. Nie można być blisko ze wszystkimi. Nie można być blisko ze zbyt wieloma osobami. Bo się gubimy wtedy, z kim naprawdę jesteśmy blisko, z kim nie jesteśmy, gdzie są pozory bliskości, jakaś fasada tylko, udawana bliskość. Wybierajmy, z kim naprawdę chcemy być blisko. Zastanówmy się. Ja czasami podaję taki przykład, czy takie pytanie zadaję. No na przykład teraz w perspektywie świąt. Gdyby Pan mógł, czy Pani mogła? Czy ma Pan, Pani, wśród swoich znajomych, kolegów, albo nie, albo zupełnie obcych osób, jakichś osób publicznych na przykład, taką osobę, z którą chciałaby Pani spędzić popołudnie. Na przykład iść na kawę czy herbatę w jakieś ładne miejsce. No i ludzie się zamyślają wtedy. Różne są odpowiedzi. Niektórzy mówią, wie Pani, zastrzeliła mnie Pani tym pytaniem, no bo tak niby człowiek ma wokół siebie ludzi, niby tak marudzimy, że nie mamy czasu, ale gdybym miał taki wybór, taką możliwość i to ode mnie by zależało, przykro powiedzieć, ale nie mam nikogo takiego wokół bliskich, ewentualnie z jakichś osób, prawda, publicznych na przykład, jakichś autorytetów, na przykład podziwiam jakąś osobę, pisarza, jakąś osobę publiczną, to mniejsza o to, prawda? No to tak, bo jest to dla mnie ktoś na tyle ciekawy, że chciałabym z nim, no właśnie, być na takiej kawie. Ale przykro słyszeć, że wśród bliskich, w znaczeniu, no właśnie, rodziny, znajomych, nie mam nikogo, z kim chciałbym tą kawę wypić. I to jest dla mnie też taki ciekawy sygnał, to jak to jest z tą bliskością w tych relacjach. Niby są te osoby, niby mam krąg znajomych, ale tak naprawdę, no właśnie, jest to chyba powierzchowne, jest to chyba fasadowe, są to chyba tylko takie iluzje bliskości, bo de facto, kiedy proponujemy taką sytuację, no właśnie, jakiejś takiej intymności, takiego czasu spędzonego razem, takiego czasu wysokiej jakości, ups, nie ma takiej osoby.
To bardzo ważne, Małgosiu, co powiedziałaś o tym, że warto bezpiecznie i powoli budować tę bliskość. No, na tyle, na ile ta relacja oczywiście tego powoli wymaga, bo to różnie oczywiście bywa i różnego powoli my potrzebujemy. Natomiast w zgodzie ze sobą, żeby nie naruszać tych swoich granic bezpieczeństwa. Ale z kolei ta refleksja, przypuszczam, że pacjentów z gabinetu, że nie miałabym z kim pójść na kawę, to rzeczywiście taka smutna rzecz. Ale wtedy może się pojawić taka refleksja, że no dobrze, to zatem zacznę szukać tych albo tej osoby bliskiej, albo tych osób bliskich, z którymi tę bliskość mogę zbudować. Czy to są takie osoby, przed którymi można się bezpiecznie otworzyć?
Oj, to jest trzeci klucz właśnie. To jest to poczucie bezpieczeństwa. Nie? Idąc już takimi kluczami, pierwszy klucz wspomnieliśmy, że to jest ta ostrożność, prawda? Drugi selektywność, czyli wybierajmy, dobierajmy osoby. No i właśnie ten trzeci, poczucie bezpieczeństwa, czyli bliskość jest wtedy rzeczywistą bliskością, a nie iluzją, złudzeniem bliskości, kiedy ja się czuję bezpiecznie. I teraz gdybyśmy mieli zdefiniować, co to znaczy bezpiecznie w bliskości, to znaczy ja nie muszę mieć cały czas włączonego jakiegoś kontrolera, co mogę powiedzieć, czego nie mogę powiedzieć, jak się mogę zachować albo jak się nie mogę zachować.
O właśnie, to jest taki ciekawy barometr, bo jeżeli pojawia się taka wątpliwość w naszej głowie, jeżeli jesteśmy z kimś, tak jakieś znaki ostrzegawcze, intuicyjne się pojawiają, tego lepiej nie mówić, tego lepiej nie mówić, no to chyba rzeczywiście nie warto. Bo z jakiegoś powodu te zamki się w nas zamykają przed tą osobą.
Tak, dokładnie tak. I można to w ogóle potraktować jako taki test, prawda? Bo nawet jeżeli już próbujemy ostrożnie się zbliżać, prawda, nawiązywać, nie być nachalnymi, bo to też odstrasza ludzi, prawda? Bo tak każdy z nas pewnie doświadczył tego, że gdzieś ktoś się tak przykleił troszkę do nas i był. Oczywiście w pewnym sensie nam to imponuje, że ktoś chce z nami wchodzić w jakąś bliską relację, ale dość szybko odbierzemy to raczej jako pewna natrętność, nachalność, prawda? I taki dyskomfort będziemy czuli. No miłe jest to, że ktoś tak no, chce z nami, tak nas docenia, ale
no dlaczego?
Właśnie, ale dlaczego, prawda? I że czujemy ten dyskomfort, czujemy to osaczenie, czujemy to takie nadmierne dążenie w naszym kierunku. No i znowu, i tu właśnie się nam włączają takie fajne sygnały ostrzegawcze. Coś jest nie tak, nie czuję się tu komfortowo, nie czuję się dobrze. Już nie wchodząc w jakieś tam głębokie analizy psychologiczne, bo to nie ku temu dzisiaj służy nasza rozmowa. No warto zadać sobie pytanie, jakby dlaczego ten ktoś taki jest, czy tak to komunikuje. Prawdopodobnie on jakieś swoje potrzeby zaspokaja sobie bliskością z nami. To my możemy mu dawać jakiś komfort, możemy być wspierający, możemy dawać jakieś oparcie. No cudnie. Tylko uwaga, i tu się pojawia czwarty klucz do bliskości, czy klucz bliskości, czyli taka zasada. W bliskości, jak w ogóle w relacji, ale tu szczególnie, kiedy budujemy bliskość, konieczna jest wzajemność i pewna symetria w tej wzajemności. To znaczy, nie może być tak, że w pewnym momencie w takiej bliskiej relacji orientujemy się, że my dajemy więcej niż dostajemy. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Tu nie chodzi o to, że mamy być buchalterami, wziąć sobie kartkę, podzielić na pół, zrobić tabelki w Excelu i wyliczać. Nie, nie. ale pewna emocjonalna czy psychologiczna buchalteria jest czymś bardzo ważnym. W bliskości też powinna być zachowana pewna symetria, pewna wzajemność. Jeśli ja się otwieram, to powinnam też dostać jakby otwarcie po drugiej stronie. Jeśli ja odsłaniam jakiś sekret, oczekuję, czasami w sposób niewypowiedziany, ale jednak oczekuję odsłonięcia czegoś po drugiej stronie. Pewnie Państwo słuchacze doświadczyli nieraz w życiu takiej sytuacji, kiedy no właśnie, my się odsłaniamy, my mówimy jakiś sekret, a ktoś nam odpowiada, no tak, tak, tak czasem bywa. A kiedyś moja sąsiadka miała taką sytuację. I tak nam to zgrzyta wtedy, bo myśmy zeszli do poziomu, no właśnie, pewnej intymności, opowiadamy o sobie, o ważnych dla nas rzeczach, a odpowiedź mamy na poziomie ogólnym. Ktoś schował się za jakiś przykład sąsiadki, koleżanki, no jakieś ogólnikowe stwierdzenie, no w życiu tak często bywa. Nie, człowiek czasami nie wie, co go czeka. Nie. W bliskich rozmowach ten dialog by się potoczył mniej więcej tak. Wiem, o czym mówisz. No nie miałam takiej sytuacji jak ty, ale wiesz, kiedyś tak było i rzeczywiście, powiedzmy tu opis jakiejś krótkiej, analogicznej sytuacji i rzeczywiście było mi tak strasznie smutno, że do dziś to pamiętam, nie? Okej. Jakby sekret za sekret, prawda? Odsłonięcie za odsłonięcie.
Już chyba wiem, dlaczego ludziom w tych gabinetach tak bardzo brakuje tej bliskości, tego zaufania do siebie nawzajem, bo wiele osób jest oczywiście bardzo ciekawskich, a co tam się u ciebie dzieje, a tak naprawdę głównie...
A ciekawskość to nie bliskość, prawda?
A ciekawskość to nie bliskość i bardzo często wiąże się z tym, że albo to bombardowanie taką przyjaźnią, miłością na początku relacji też, żeby wyciągnąć jak najwięcej, a potem to wykorzystać. Właśnie, wykorzystać do tego, żeby użyć to jako broń, czyli dowalić jakimiś faktami, bo przecież tak się dzieje bardzo często. Albo po prostu zwyczajnie obmówić, bo to też można się szybko zorientować, jeśli ktoś mówi o innych. Takie intymne rzeczy, no to o nas też będzie mówił.
I bardzo wiele osób ma właśnie takie doświadczenia. Nie? Dokładnie tak, jak opisujesz. Mówią, nieraz już się na tym przejechałam, nie? Że to, co odkryłam, czy odkryłem, nie? No powiedzmy, że będę mówić z żeńską końcówką, tak. To, co odkryłam, nie? Będzie szybciej. Odsłoniłam się w dobrej wierze, no bo tak się wydawało, taka fajna koleżanka, no i tak nam się fajnie rozmawiało, potem żeśmy się pokłóciły i okazało się, że ona to wszystko, czego się ode mnie dowiedziała, no właśnie, przekazała gdzieś tam w pracy i narobiła mi, no właśnie.
Kłopotów.
Kłopotów, nie? No smrodu chciałam powiedzieć, bo to dokładnie tak jest, nie? Że jest nagle jest, zaczynają żyć jakieś plotki, jakieś trochę przekoloryzowane czasami historie, co jest o tyle bolesne, że one niestety bazują na faktach, prawda? Odsłoniliśmy jakąś prawdę o sobie, no i właśnie ten nieżyczliwy człowiek puścił ją w obieg z intencją, no właśnie, zranienia nas, upokorzenia nas i ona zaczęła żyć swoim życiem. Nie?
Akurat plotki to nie zawsze bazują na faktach. One mogą leżeć koło faktów.
A tutaj, no właśnie, a tutaj bolesne jest to, że jeśli to jest rodzaj, nazwijmy to jakiegoś takiego fejka, czy nie wiem, jakie tu określenie najlepsze, prawda, że coś jest na rzeczy, tak, no to gdzieś tam rzeczywiście jest oparte o jakąś informację, którą rzeczywiście ta osoba zdradziła i tym bardziej to później boli tego zdradzonego. Dlatego mnóstwo ludzi ma to doświadczenie bycia zdradzonymi i to ich później blokuje przed intymnością, przed wejściem w bliskość z kimś innym. No, to jest zawsze ryzyko zranienia. Im bardziej się odsłaniam, im więcej dam dostępu do siebie, tym więcej arsenału ma później druga strona.
W kolejnej godzinie poproszę Cię o takie opowieści z życia, przykłady, oczywiście bez nazwisk, bez takich analogii, bez możliwości powiązania z konkretnymi osobami, ale to są tak uniwersalne historie, tak ludzkie i tak związane z taką właśnie, jak powiedziałam, uniwersalną sytuacją, że mogą się odbywać i w Grecji, i w Stanach Zjednoczonych, i u nas w Polsce, i w Lublinie, i w Dęblinie, i w Warszawie, i w Płocku. Więc jesteśmy ludźmi i tak naprawdę wokół podobnych wartości się nasze życie kręci. Zatem do usłyszenia tuż po godzinie 23:00.